Piątek, 8 lutego, szukając Słowa Bożego w studio Radia Maria gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Na początku naszego poszukiwania Słowa Bożego prośmy Ducha Świętego potrzebne dla nas łaski i dar.
Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty.
Rozpocznijmy nasze szukanie Słowa Bożego od nawiązania do okresu liturgicznego, w którym się znajdujemy. W minioną środę, zwaną Popielcową, rozpoczęliśmy bardzo ważny okres Wielkiego Postu. Za chwilę wysłuchamy Słowa Bożego, przewidzianego na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Prezentuje nam ono przede wszystkim Chrystusa, który przeżywał czas 40-dniowego postu. Wpatrując się w postać Chrystusa, będziemy mogli zobaczyć prawdziwego człowieka i równocześnie Syna Bożego. Właśnie Słowo Boże tej pierwszej niedzieli Wielkiego Postu odsłania nam bardzo ważne prawdy, przede wszystkim prawdy dotyczące człowieka. Chciałbym na wstępie, zanim rozpoczniemy wsłuchiwanie się w pierwsze, drugie czytanie w Ewangelię, chciałbym ukierunkować naszą uwagę na te właśnie dwie prawdy, które są nam dzisiaj prezentowane. Pierwsza to prawda o ludzkim grzechu. Jest ona związana z osobą Adama. Można tę prawdę nazwać też prawdą o procesie kurczenia się człowieka albo procesie upadania człowieka aż w najtrudniejszą sytuację jego życia, jakim jest po prostu śmierć. Wsłuchując się w pierwsze czytanie, będziemy mogli śledzić ciąg słów i zdarzeń, które doprowadziły człowieka umiłowanego przez Boga, obsypanego wielkimi dobrami, umieszczonego w ogrodzie Eden, do nieposłuszeństwa, do przestępstwa, a ostatecznie do tego właśnie upadku, który jest ukazany w końcowej części opowiadania. Druga prawda, którą nam objawia Słowo Boże na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, dotyczy odwrotnego procesu, a mianowicie procesu wzrastania, Można go też nazwać procesem zwyciężania zarówno przeciwności, jak i pokus. Rzecz jasna, ten proces wzrastania związany jest z osobą Jezusa, którego Duch Boży po wielkim wydarzeniu, jakim było spotkanie z Janem Chrzcicielem, a zwłaszcza objawienie synostwa Bożego w Jordanie, Duch Boży wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony. Spróbujmy zobaczyć, wsłuchując się w Ewangelię dzisiejszą, jak wygląda ten właśnie proces wzrastania. Wreszcie drugie czytanie łączy zarówno przesłanie z Księgi Rodzaju, jak też to z Ewangelii. Wzięte jest ono z listu do Rzymian, rozdział 5, od wersetu 12 do 19. Objawia nam rzecz niezwykłą. Mianowicie święty Paweł apostoł mówi, że zarówno proces upadku człowieka, jak i ten związany z Chrystusem proces wzrastania człowieka dosięga każdego. Apostoł pisze: przestępstwo jednego, Adama, sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający. Przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała na świecie. Ale natychmiast dodaje, że czyn sprawiedliwy jednego, Chrystusa, sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie, które daje życie wieczne. Od Chrystusa każdy człowiek może otrzymać obfitość łaski i sprawiedliwości, aby cieszyć się pełnią życia, aby wzrastać, aby po prostu w pełni uczestniczyć w życiu Boga. Wysłuchajmy teraz z uwagą wszystkich trzech czytań, aby te dwa procesy, z jednej strony proces upadku człowieka, a z drugiej strony proces jego wzrastania, lepiej jeszcze zaobserwować.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. A wąż był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy to prawda, że Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Thank you.
Wysłuchaliśmy niezwykle głębokiego i trafnego, zarówno psychologicznie, jak i egzystencjalnie, opowiadania o grzechu pierworodnym. Zwróćmy uwagę, zwłaszcza osoby, które mają przed oczami Księgę Pisma Świętego albo czytania wydrukowane w dodatku do niedzieli bądź zamieszczone w Gościu Niedzielnym czy w jakimś innym tygodniku katolickim na najbliższą niedzielę, zwróćmy uwagę, że to opowiadanie ma trzy części. Widzimy po prostu jakby trzy obrazy. Pierwsza część z rozdziału drugiego Księgi Rodzaju od wersetu 7 do 9. Przywołany jest idealny stan człowieka w ogrodzie danym mu przez Boga. Człowiek obsypany, w ogóle stworzony przez Boga, następnie obdarowany wszelkimi dobrami. Równocześnie narrator podkreśla piękno, jakie panuje w tym ogrodzie. W tym obrazie podziwiamy przede wszystkim Boga, który działa. Drugi obraz, środkowy, to fragment z rozdziału trzeciego, od wersetu 1 do 5. Opowiadanie o kuszeniu. Rozpoczyna się ten fragment od słowa wąż. Był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt lądowych. Narrator pokazuje w tym opowiadaniu strategię działania kusiciela. Zwróćmy uwagę, od czego się ona zaczyna. Zaczyna się po prostu od zakwestionowania słów Boga. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Niewiasta wdaje się w dyskusję, ponieważ musi po prostu odpowiedzieć, aż ostatecznie dochodzi do tego, iż kusiciel stanowczo zaprzecza słowom Boga. Na pewno nie umrzecie. A następnie insynuuje, że Bóg po prostu dał ludziom określone reguły ich życia w ogrodzie Eden, kierując się po prostu zazdrością, że nie jest wobec nich szczodry i miłujący. To sugeruje po prostu w końcowej części kuszenia. I wreszcie mamy trzeci obraz, wersety od 6 do 7. Widzimy w nim najpierw niewiastę, która skuszona przez węża przechodzi do działania. To działanie związane jest przede wszystkim z jej widzeniem. Spostrzegła, że tenże owoc jest rozkoszą dla oczu, że owoce te nadają się do zdobycia wiedzy. Widzimy po prostu, jak to zachowanie, które określamy grzechem, rozpoczyna się znacznie wcześniej niż sam fakt, który nastąpi, mianowicie gdy skosztowała, zerwała owoc z drzewa, skosztowała i dała swemu mężowi i on zjadł. Widzimy po prostu tutaj zarówno niewiastę, jak i mężczyznę, pierwszych ludzi, przekraczających Boże prawo, łamiących po prostu Boże przykazanie, które otrzymali w momencie stworzenia. Narrator nie poprzestaje na tym, ukazuje po prostu natychmiast konsekwencje tego działania, które jest przekroczeniem Bożego prawa. Otworzyły się im obojgu oczy, poznali, że są nadzy. Mamy tutaj typowo biblijny motyw nagości, często występujący w Piśmie Świętym, a związany przede wszystkim z sytuacją przegranej klęski. Pokonanych wrogów po prostu obdzierano z szat i prowadzono dla pohańbienia właśnie w taki sposób na oczach wszystkich wiwatujących mieszkańców zwycięskiego ludu, zwycięskiego miasta. Równocześnie z dalszej narracji dowiadujemy się, że mężczyzna i niewiasta, znając swoją słabość, bezbronność, klęskę, unikają spojrzenia Bożego. Czują, że są po prostu przegrani. Tak wygląda w tym potrójnym ujęciu pierwsze czytanie. Widzimy po prostu, do czego doprowadza kuszenie, którego podjął się w stosunku do niewiasty, a przez nią do mężczyzny, wąż. Od stanu idealnego doprowadził do stanu klęski, do stanu przegranej. Od całkowitej bliskości z Bogiem, jakiej doświadczali w ogrodzie Eden, do stanu oddalania się od Boga. Sami po prostu unikają Boga, kryjąc się przed Nim. Wysłuchajmy teraz drugiego czytania.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak i ze skutkiem grzechu, spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.
Wysłuchaliśmy jednego z najbardziej doniosłych fragmentów Pisma Świętego Nowego Testamentu. Być może wydał nam on się nieco trudny, jakby zawiły, ale z drugiej strony musimy przecież podziwiać mistrzowski sposób mówienia, jakim posługuje się święty Paweł, zestawiając dwie postaci – Adama, pierwszego człowieka, protoplastę ludzkości, i Chrystusa, nowego człowieka, który rozpoczyna nową historię. Adam rozpoczął historię panowania grzechu w dziejach ludzkości i świata. Chrystus rozpoczyna historię panowania łaski. Zwróćmy uwagę, jak w tym właśnie fragmencie jest to pięknie powiedziane. Mianowicie w wersecie, jest to fragment listu do Rzymian, rozdział 5, od wersetu 12 do 19. I tak, w pierwszym wersecie, 12, czytamy: przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Wiadomo, że chodzi po prostu o Adama, przez jego nieposłuszeństwo. Apostoł stwierdza tutaj rzecz niezwykłą. Mianowicie, pierwszy człowiek na mocy faktu, że reprezentuje po prostu w tym kluczowym momencie dziejów człowieka, wszystkich ludzi, wciągnął wszystkich ludzi w swój grzech. Jego grzech po prostu przechodzi na każdego człowieka. Apostoł porównuje tutaj grzech do swego rodzaju wirusa, można by dzisiaj powiedzieć, który uwolniony przez Adama wchodzi w coraz to nowe, następne pokolenia ludzkie, wirusa, który ostatecznie owocuje śmiercią. By nie przedłużać naszych tutaj wyjaśnień związanych z poszczególnymi czytaniami, pragnę tylko zwrócić naszą uwagę, że w tym fragmencie święty Paweł używa dwóch określeń dotyczących grzechu. Mianowicie w tekście greckim to pięknie widać, ale również w tekście tłumaczenia polskiego. Mianowicie zapewne zauważyliśmy, że mamy tutaj takie klasyczne określenie grzech, oznaczający po prostu czynienie czegoś złego, ale też bardzo często pojawia się tutaj inne jeszcze określenie, mianowicie przestępstwo. W tekście greckim jest to parabasis, a więc wykroczenie, złamanie prawa jasno określonego. Na tym polega po prostu ten grzech. Nie jest to tylko zwykłe nieposłuszeństwo w znaczeniu jakimś takim, prawda, bardzo generalnym. Chodzi tutaj o wyraźne złamanie, wykroczenie po prostu jasno określonego prawa, które Pan Bóg przekazał pierwszym ludziom, swojej woli po prostu, sposobu istnienia. Jeśli chodzi o drugiego bohatera tego fragmentu, Chrystusa, apostoł w końcowej części z kolei tego fragmentu mówi, że z kolei on jest źródłem łaski, która jak nowa energia wkracza w dzieje każdego człowieka, w dzieje ludzi i przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Oczywiście nie dzieje się to na sposób automatyczny. Mianowicie zwróćmy uwagę, 17 werset, apostoł mówi, że usprawiedliwienia, czyli tego odrodzenia, uzdrowienia mocą łaski Bożej otrzymują ci, którzy ją właśnie przyjmują. I wszyscy, którzy przyjmują tę łaskę pochodzącą od Jezusa, dar Boży, stają się usprawiedliwieni. A więc widzimy tutaj po prostu niezwykłe źródło łaski, miłości Bożej, daru Bożego, który jest w Chrystusie. Z Niego ta nowa energia, co jest tą energią? To jest oczywiście Jego miłość, która jest obficie udzielana tym wszystkim, którzy z Chrystusem się jednoczą. Święty Paweł zauważa jeszcze, dodajmy to na zakończenie komentarza do tego fragmentu, że takim pierwszym środkiem ratunkowym, terapeutycznym dla ludzi, darowanym im przez Pana Boga, było prawo. A więc prawo mojżeszowe, poczynając od dekalogu, ono jednak nie wystarczało. Ono, owszem, informowało ludzi bardzo precyzyjnie, czego należy unikać, aby żyć w zgodności z wolą Bożą, ale nie dawało im wystarczającej mocy, łaski potrzebnej do tego, aby rzeczywiście zgodnie z wolą Bożą żyć. Zgodnie z wolą Bożą, czyli po prostu w świecie Bożej miłości, aby na Bożą miłość, na Bożą dobroć odpowiadać naszą miłością, naszym zaufaniem, a nie naszym brakiem zaufania i nieposłuszeństwem, czy wręcz wykroczeniem związanym po prostu z łamaniem Bożych przykazań. Tak wygląda w wielkim skrócie oczywiście istotnie na treść drugiego czytania. Wysłuchajmy teraz Ewangelii, byśmy mogli przejść już później do medytacji.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł 40 dni i 40 nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale jest napisane także: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu.
Zapewne już niejednego komentarza na temat tej Ewangelii wysłuchaliśmy. Każdy ma jakąś własną interpretację tej sceny. Chciałbym jednak, zanim przyjrzymy się niektórym wyrażeniom bardzo znaczącym w tym opowiadaniu ewangelicznym, przywołać trzy wymiary albo płaszczyzny znaczeniowe sceny kuszenia, sceny, o której czytaliśmy. I tak w pierwszym rzędzie widzimy w tej scenie Jezusa jako Syna Bożego, czyli Mesjasza. Kusiciel stawia te właśnie warunki, proponuje pewne działania, zwracając się do Jezusa jako do Mesjasza, przy czym kusiciel proponuje mu własną wizję bycia Mesjaszem. Jest to tak zwany mesjanizm polityczny, a więc Mesjasz, czyli przypomnijmy, oczekiwany przez Żydów przez wieki król, wyzwoliciel, zdaniem kusiciela powinien łatwo dawać chleb i sobie, i przede wszystkim rzeszom ludzi, a więc kamienie zamieniać w chleb. Powinien dokonywać spektakularnych czynów, wszelkiego rodzaju znaków, takich właśnie jak choćby to, że spadając z narożnika świątyni nic złego mu się nie dzieje, a więc swoiste właśnie gesty, które bez wątpienia pociągnęłyby za nim tysiące, a nawet dzisiaj miliony ludzi. I wreszcie, zdaniem kusiciela, taki właśnie Mesjasz, który by odpowiadał ludziom, to powinien mieć władzę nad całym światem, ale władzę udzieloną mu właśnie przez szatana, za jedyną cenę, oczywiście cenę najwyższą, za cenę zdrady Boga, a uznanie kusiciela jako władcy tego świata. Jak widzimy, Pan Jezus odrzuca wszystkie te trzy próby i w gruncie rzeczy całą taką właśnie wizję swojego posłannictwa mesjańskiego. Jakkolwiek, podkreślmy to z całą stanowczością, Jezus jest Mesjaszem, ale nie takim Mesjaszem, jakiego chciałby go widzieć właśnie kusiciel. Druga płaszczyzna znaczeniowa tej sceny, o której czytaliśmy, związana jest z postacią Jezusa, Syna Bożego, który jest głową ludu Bożego. Przypomnijmy sobie, w Starym Testamencie lud Izraela był określany mianem mój syn. Tak Bóg wyrażał się o swoim ludzie. Synem moim jest Izrael. Przypominamy sobie natychmiast 40 lat wędrówki Izraela przez pustynię, czasy próby. Właśnie te trzy elementy są tutaj przywołane w tej narracji. Pan Jezus jest 40 dni na pustyni, podlega właśnie próbie. Ale Izrael na pustyni, wędrując do ziemi obiecanej, nie okazał się wiernym Bogu synem. Bóg musiał bardzo wiele działań podjąć, inspirowany oczywiście swoją sprawiedliwością i miłością do swego ludu, wiernością względem przymierza, aby pomimo tych wszelkich właśnie buntów, grzechów, nieposłuszeństwa, szemrań, domagania się właśnie chleba, wody, aby ostatecznie ten lud doprowadzić do ziemi obiecanej. Pan Jezus jako głowa ludu nowego jawi się tutaj jako syn całkowicie posłuszny woli Boga, ufający Słowu Bożemu i kierujący się planem Boga. Bo to jest właśnie ten plan, który prowadzi lud nowego przymierza do ostatecznej ziemi obiecanej, jaką jest po prostu niebo. I wreszcie trzecia płaszczyzna znaczeniowa tej sceny kuszenia, w której patrzymy na Jezusa jako na człowieka pobożnego i sprawiedliwego. Przez swoje zachowanie w pokusach Jezus daje wzór wszystkim ludziom, którzy wcześniej czy później znajdują się w sytuacjach próby, doświadczenia czy wręcz pokusy. Nie tylko daje wzór, ale też i zachętę do poprawnego, zwycięskiego zachowania się. Podkreślmy, że Pan Jezus mógł zażądać usług aniołów. Nie godzi się jednak wzywać, mówi nam Pan Jezus w tej scenie, natychmiast Bożej pomocy w każdej naszej ludzkiej potrzebie. Chrystus mógł w jakimś stopniu naiwnie, chociaż to trudno tak powiedzieć, może to sformułujmy inaczej. Panowanie nad światem to wielka pokusa. Tutaj zdawać by się mogło, że zdobyć można je za zwykły pokłon. Oddasz mi pokłon. Jednak Pan Jezus uczy nas w tej scenie, że nie sposób dochodzić do jakiegokolwiek panowania, czy to nad sobą, czy jakiegoś sensownego sprawowania swojej odpowiedzialności związanej z powołaniem w środowisku, czy w społeczeństwie, czy wręcz właśnie władzy, jak niektórzy ludzie są obdarzeni po prostu władzą we wspólnocie, czy w narodzie, czy w ogóle pośród państw, za cenę oddawania pokłonu diabelskiemu kłamstwu. Autentyczna władza, autentyczne służenie dobru człowieka związany jest zawsze z wyznawaniem wiary w jednego prawdziwego Boga. Natomiast iluzja zdobycia władzy, możliwości służenia innym za cenę oddawania pokłonu diabłu jest po prostu tragiczną iluzją. I tak widzimy po prostu w tej Ewangelii Chrystusa w tych trzech ujęciach. Spróbujemy teraz w ramach już medytacji rozważyć temat następujący. Mianowicie spróbujmy zobaczyć z jednej strony ten proces upadania, można by tak powiedzieć, bo upadek to jest po prostu czynność jednorazowa, ale jak widzieliśmy, Słowo Boże przedstawia grzech jako proces schodzenia coraz bardziej w dół, jak wspomniałem na początku, takiego właśnie kurczenia się człowieka, wyniszczania się człowieka jako człowieka. Zobaczmy, jak ten proces wygląda, jakie etapy są tutaj wyraźnie pokazane. Z drugiej strony wysłuchane dzisiaj Słowo Boże pokazuje nam stopnie wzrastania. Jak wygląda proces właśnie wzrastania, czyli intensyfikowania się człowieczeństwa w każdym z nas. Tutaj na przykładzie Chrystusa możemy bardzo wiele interesujących spostrzeżeń poczynić. Da się zauważyć co najmniej 5 takich właśnie stopni. Na zasadzie pewnego rodzaju uprzedzającej informacji mogę powiedzieć, że te stopnie z jednej strony spadania człowieka, a z drugiej strony wzrastania człowieka jakoś korespondują ze sobą. Dlatego też wyliczając jeden z nich, czy to stopień w procesie upadku człowieka, czy też jakiś stopień w procesie wzrastania, będziemy od razu szukać właśnie odpowiadającego mu po drugiej stronie. A więc zapraszam teraz Państwa do medytacji nad tymi dwoma tutaj bardzo pięknie pokazanymi procesami. Z jednej strony proces właśnie odchodzenia człowieka od Pana Boga, a z drugiej strony proces przybliżania się do Pana Boga, proces wzrastania, proces zwycięstwa.
W dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego gościmy księdza profesora doktora habilitowanego Henryka Witczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak również przewodniczącego dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Telefony do naszego studia dla wspólnej medytacji są następujące. 056 655 2355 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 2356 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i dla słuchaczy spoza granicy naszej ojczyzny. 0048 56 655 2333 lub 655 2366 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia. 011 48 56. Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja, bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Robert Dźwig z parafii Międzynakoło Węgrowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Benedykta i gości studio oraz wszystkich, którzy nas słuchają. To, co uderza, na przykład mnie przynajmniej zaintrygowało wszystkich trzech czytań niedzielnych, to fakt dobroci Boga. Na początku mamy: Bóg wziął, Bóg stworzył, Bóg tchnął, umieścił człowieka w ogrodzie, gdzie miał wszystko, a Następnie nawet potem już stworzył, powołał do istnienia swojego syna, który miał odkupić człowieka, który na początku właśnie od Boga się odwrócił. Zauważmy, że wszystkie te czytania ukazują Boga w czasie tak jakby teraźniejszym lub tym, który ma nastąpić. Bóg cały czas działa. Bóg, Stworzyciel, Ojciec wszystkich ludzi, nie jest istotą po prostu, która wyczekuje czegoś od nas. Chce tylko od nas posłuszeństwa, ale takiego, jak należne jest Ojcu, no i oczywiście czci jakiejś gorliwego wyznawania i po prostu godnego życia. I tak mi się właśnie tutaj uwaga nasunęła, że Bóg po prostu, tak jak jest nazwany, ja jestem, prawda? Nie jest ani postacią, ani fikcją, która była gdzieś sobie kiedyś. Jego działanie nadal nie jest zakończone, ponieważ te trzy czytania dają dowód tego, że dynamizm działania Boga we wcześniejszych stadiach stworzenia i istnienia świata jest dalej kontynuowany. Będzie do momentu, aż nastąpi sąd ostateczny.
Właśnie. Dzięki bardzo za przywołanie tego, co rzeczywiście najważniejsze, ale stanowi tło dla obydwu procesów, o których zamierzamy dzisiaj medytować. Z jednej strony właśnie ta początkowa dobroć Pana Boga przywołana tutaj przez naszego słuchacza. Ja tylko dopowiem, że ta dobroć Boża, Boży majestat, Boża wielkość jest przywołana też w Ewangelii. W ostatnim zdaniu, kiedy to Pan Jezus mówi do szatana, już nie komentowałem tego, bo byśmy po prostu powinni, czy musielibyśmy do północy komentować i medytować. W każdym bądź razie Pan Jezus mówi, idź szatanie precz, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Przywołuję tutaj po prostu kluczowe zdanie z credo ludu Starego Przymierza, a równocześnie przypomnijmy sobie właśnie z Ewangelii Mateuszowej finałową scenę. Mianowicie na górze w Galilei zmartwychwstały Chrystus objawił się swoim uczniom, ujrzeli Jego chwałę, upadli, oddając Mu pokłon. A więc ujrzeli po prostu pełnię życia, pełny Boży majestat, ku któremu właśnie człowiek pielgrzymuje, ku któremu człowiek wzrasta. A więc ta Boża dobroć, by jakoś podsumować tę wypowiedź, stoi u początku naszego życia, czy u początku to nawet źle powiedziane. Tak jak Pan tutaj zauważył, ten Bóg jest nieustannie, teraz też dla mnie nieustannie dobry, jest podstawą właśnie mojego życia. Nie tylko kiedyś mnie stworzył, ale nieustannie właśnie jest Jego dobroć, mnie dosięga, obsypuje po prostu wszelkimi dobrodziejstwami i pięknem, a równocześnie to właśnie boskie życie, ów boski majestat, boska miłość jest kresem, jest metą, wspaniałą właśnie ziemią obiecaną, do której człowiek wraz z innymi oczywiście braćmi i siostrami jako lud pielgrzymuje, oczywiście pod przewodnictwem Chrystusa.
Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria, bardzo proszę, halo.
Ojcze, ja się nazywam się Teresa i dzwonię z Warszawy.
Prosimy bardzo, Pani Teresa.
Chciałabym powiedzieć to, co ja myślę, według mnie. Bo ten Pan przede mną powiedział, że to Bóg działa zawsze, że Bóg jest dobry. Się z tym zgadzam. Ale według mnie Pan Bóg stworzył nas i zostawił nam wolną wolę. Rozum i wolną wolę. A ten, co działa bez przerwy, to jest diabeł. Musimy się chronić bez przerwy przed diabłem. Na każdym kroku. W każdym momencie. Według mnie, ja myślę tak. A niech ojciec się wypowie na to. Na moje.
Dziękujemy Pani Teresa za telefon. Poprosimy o odpowiedź księdza profesora, doktora habilitowanego Henryka Witczyka.
Dziękuję za ten głos, ponieważ on rzeczywiście pokazuje nam w ramach naszej medytacji drugi punkt w gruncie rzeczy stanowiący tło. bo zapraszam nas cały czas do medytowania nad procesem upadku i nad procesem wzrastania człowieka, jak on jest pokazany w dzisiejszym Słowie Bożym. Ale odnosząc się do tego, co tutaj właśnie usłyszeliśmy, to absolutnie nie można się z taką perspektywą zgodzić, w tym znaczeniu, że zauważmy dzisiejszą Ewangelię, ona rozpoczyna się przecież od wspaniałego sformułowania: wtedy Duch, z dużej litery, Duch Święty, ten, który zstąpił na Jezusa w momencie chrztu, bo to jest scena natychmiast dziejąca się w opowiadaniu ewangelicznym po chrzcie w Jordanie. Ten Boży Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Oczywiście to Boże działanie jest nieskończone, jest po prostu równocześnie bardzo dyskretne właśnie, tak jak tutaj widzimy, a diabeł ani w tej perykopie ewangelicznej, ani w żadnym innym tekście Pisma Świętego nie jest równorzędnym przeciwnikiem Pana Boga. Nieraz mamy takie właśnie wyobrażenie. I notabene zwróćmy uwagę, że Ewangelia dzisiejsza mogłaby w jakiejś mierze sugerować właśnie to, co Pani powiedziała, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, Duch Boży, Duch Święty, i jakby Go tam zostawił. Ale to nie jest tak. Natomiast przybliżył się właśnie kusiciel. I Ewangelia koncentruje swoją uwagę na działaniu kusiciela. Podkreśla oczywiście w ten sposób, że to działanie kusiciela jest rzeczywiście intensywne wobec człowieka sprawiedliwego, zwłaszcza człowieka pobożnego, człowieka zaangażowanego w dzieje zbawienia, nie wobec grzesznika. Wobec grzesznika, to jak widzimy w pierwszym czytaniu, wąż symbolizujący szatana, w momencie, kiedy już dokonał kuszenia, kiedy już był pewien, że niewiasta zaakceptowała jego rozumowanie, znika ze sceny po prostu. Czy przypomnijmy sobie też list świętego Piotra rzeczywiście, przywołujący postać szatana, który jak lew ryczący krąży właśnie. Ale pomimo tych wszystkich właśnie bardzo mocnych obrazów, zwracających naszą uwagę na niebezpieczeństwo działania i nieustanne oddziaływanie po prostu kusiciela wobec ludzi, zwłaszcza ludzi właśnie powołanych, zaangażowanych, zdających sobie sprawę ze swojego chrześcijańskiego życia, wobec tych jego ataków, po prostu działanie Boże jest nieskończenie większe, trwałe i winniśmy być go nieustannie pewni. Bo zwróćmy uwagę jeszcze na taki moment w tej Ewangelii. Na czym polega ta obecność Boża przy Chrystusie, który jest atakowany przez kusiciela? Ona wyraża się poprzez Słowo Boże. Pan Jezus nieustannie jest umacniany Bożą obecnością, która jest w Słowie Bożym. On odpowiada na pokusy właśnie cytując fragmenty z Księgi Powtórzonego Prawa. Fragmenty Słowa Bożego, a jak wiemy, Słowo Boże jest formą obecności Pana Boga. Jest, można by powiedzieć, takim nośnikiem Bożej łaski, Bożej mocy. To Nowy Testament to powie jeszcze mocniej. Na przykład święty Paweł mówi, że jest Ewangelia łaski Bożej, prawda, mocy Bożej. Słowa Ewangelii, słowa w ogóle Pisma Świętego mają w sobie moc właśnie zdolną pokonać iluzję czy jakąś energię zawartą po prostu w słowach kusiciela. A więc podsumowując tę wypowiedź i odnosząc się do tematu naszej medytacji, który brzmi proces upadku człowieka i proces wzrastania, trzeba powiedzieć, że człowiek rzeczywiście jest podmiotem, wobec którego z jednej strony Pan Bóg nieustannie kontynuuje swoją łaskawą obecność, wspiera go wszelkimi łaskami, a z drugiej strony tenże człowiek jest wystawiony na coraz to nowe pokusy pochodzące od ojca kłamstwa, jak mówi święty Jan w 8 rozdziale swojej Ewangelii. Ale szukajmy teraz kolejnych po prostu punktów w tym procesie upadku i procesie wzrastania człowieka.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin. Tak jadę akurat samochodem, znaczy już stanąłem teraz i słucham tej medytacji i tak staram się też te słowa odnieść do siebie. I tak bardzo dotknęło mnie akurat jakoś w tym czasie to słowo, ponieważ jedną z tych pokus jest to, że żeby się pokazać. Jezus miał stanąć na narożniku świątyni, nie wiem, może żeby wszyscy na niego zobaczyli, prawda? Sam narożnik. A to słowo, które było ostatnio w środę popielcową, że Jezus mówi, jak chcesz się modlić człowieku, to ukryj się właśnie, nie? A chęcią człowieka jest pokazanie się, czy z jak najlepszej strony, czy żeby inni o mnie mieli jak najlepsze zdanie. Myślę, że Jezus wybiera jednak to ukrycie się i prawdę o Bogu naprawdę ukrytym, a nie pokazanie się wszystkim czy z jak najlepszej strony. Tak przynajmniej na dzisiaj dzień do mnie Pan Bóg przemawia, chciałem się z tym podzielić w tej medytacji.
Dziękuję bardzo, dziękuję Ojcu bardzo za tę refleksję. Bez wątpienia jest w niej bardzo cenna prawda dotycząca właśnie modlitwy w ukryciu, a więc bez tego całego właśnie, jakby to powiedzieć, szumu widowiskowego, jaki często nam towarzyszy. Ale z drugiej strony, żeby zadać Ojcu jeszcze, jakby to powiedzieć, kolejny punkt do myślenia, proszę zwrócić uwagę, że Ewangelista nie wspomina, iż w tej świątyni w tym momencie są rzesze ludzi, które by oklaskiwały po prostu ten spektakularny gest Jezusa. Tutaj wydaje się, że w tej pokusie chodzi jednak o troszeczkę inną sprawę. Mianowicie kusiciel próbuje nakłonić Jezusa do pójścia drogą takich właśnie cudów i gestów spektakularnych, które natychmiast będą przekonywać wszystkich jego słuchaczy, żeby poszli za nim, żeby mu uwierzyli, żeby go oklaskiwali. Podczas gdy Pan Jezus, jak wiemy, pójdzie drogą krzyża, drogą po prostu poświęcenia, drogą, która oczywiście jest drogą sukcesu, tylko sukcesu już po prostu na miarę boską, sukcesu, którym jest zmartwychwstanie, którym jest przemienienie człowieka, a nie takiego sukcesu po prostu, dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, medialnego sukcesu, związanego po prostu z szumem medialnym. Wiemy, że istnieje coś takiego jak rzeczywistość wirtualna, że można w zasadzie niewiele robić, niewiele znaczyć, a można się zaprezentować po prostu, jakby się było pierwszym zbawicielem ojczyzny, czy w ogóle dziesiątek milionów ludzi. Trzeba potem dopiero czasu pewnego, żeby ludzie mogli przejrzeć na oczy i zobaczyć, że to właśnie nie jest żaden Mesjasz, żaden po prostu idealny przewodnik. Podkreślam jeszcze raz, że Pan Jezus podejmuje publiczne działanie, publicznie naucza, nie stroni od rzesz, nie stroni od debat z uczonymi w piśmie, ale bez wątpienia ma ojciec rację, nie jest też zwolennikiem takiej właśnie modlitwy, która byłaby teatrem swego rodzaju właśnie takim widowiskiem, a nie byłaby rozmową z Ojcem. Ale bodaj mamy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Adam z województwa lubelskiego, niedaleko Lublina. Chciałem poprosić czcigodnych profesorów o parę słów na temat, jak to się ma dzisiejsza medytacja do zapisu 77 paragrafu w regulaminie KUL-u.
A jak brzmi ten paragraf?
To bym musiał go przeczytać.
Ale ja bym jednak radził, byśmy tego rodzaju pytania zostawili do innych programów. Wszak dzisiaj wieczorem rozważamy po prostu Słowo Boże na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Jeżeli ten paragraf w jakiś sposób łączy się z tymi czytaniami, to możemy go rozważyć, ale chciałbym gorąco prosić, byśmy jednak trzymali się po prostu formuły tej audycji, a ta formuła brzmi szukanie Słowa Bożego. w tych tekstach, natchnionych oczywiście przez Ducha Świętego, których wysłuchaliśmy, szukamy, tak jak to ojciec przed chwilą dzwoniący powiedział, tego orędzia, które dzisiaj w tej mojej sytuacji życiowej, w kontekście moich przemyśleń, doświadczeń, orędzia, które dzisiaj zmartwychwstały Chrystus do mnie właśnie kieruje. I to w takim stopniu, że nawet tak jak to zrobił właśnie ojciec, który dzwonił, zatrzymał samochód, by zadzwonić i podzielić się z nami, słuchaczami właśnie, co akurat w jego sercu, w jego duszy to Słowo Boże dzisiaj powiedziało po prostu.
Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam powiedzieć taką rzecz.
Prosimy się przedstawić, dobrze?
A Barbara z Śledziejowic.
Prosimy.
Że to słowo bardzo mocno jakoś na mnie zadziałało. Zobaczyłam wręcz taką scenę walki zwierzchności. To znaczy walka jest jednostronna, a odpowiedź jest ze strony Boga jednoznaczna. Mianowicie, że człowiek jest terenem walki. Właśnie zwierzchności, ale Pan Bóg dalej stwarza jakby człowieka, że człowiek jeszcze nie był doskonały w tym raju, że był skażony tą skłonnością do grzechu, skoro zgrzeszył, prawda? I że właściwie nie mógł jeszcze w raju zaistnieć ten obiecana szczęśliwość wieczna. Że to był jakiś etap stwarzania człowieka i że...
No tutaj musimy zatrzymać się w tym momencie, ponieważ chciałbym gorąco prosić, byśmy jednak przyjrzeli się dokładnie temu pierwszemu fragmentowi pierwszego dzisiejszego czytania. Mianowicie strzeżmy się, szanowni państwo, przed wpisywaniem w teksty Pisma Świętego naszych wyobrażeń, naszych sformułowań, człowiek był doskonały, nie był doskonały i tak dalej. Zwróćmy uwagę, jak Księga Rodzaju przedstawia po prostu tego pierwszego człowieka. Przedstawia go po prostu jako doskonałego. To nie był człowiek nieszczęśliwy, czy w jakimś stopniu po prostu okaleczony, czy pomniejszony. Przeciwnie, cieszył się pełną wolnością i pełną miłością Bożą. Żeby to ukazać, trzeba by po prostu sięgnąć do całego drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Ale absolutnie nie można się zgodzić z taką właśnie myślą, że nie był, że wyszedł z Bożych rąk jako istota ułomna. Ale z drugiej strony właśnie musimy powiedzieć, że wyszedł z Bożych rąk nie jako istota boska. W tym znaczeniu można się zgodzić właśnie z naszą słuchaczką, że nie wyszedł, nie został stworzony jako Bóg, jako istota boska. Został stworzony jako człowiek i jako człowiek po prostu w pewnym momencie uległ pokusie, która do niego przychodzi z zewnątrz. To jest tutaj bardzo znamienne. To Księga Rodzaju podkreśla, że ta pokusa odrzucenia woli Bożej, Bożej miłości, zaufania do Pana Boga, przychodzi do człowieka z zewnątrz, z osoby tegoż właśnie węża, który jest tutaj pokazany jako inteligencja, jako bardzo przebiegła inteligencja i oczywiście jako postać stojąca w opozycji wobec Boga. Postać, która oczernia po prostu Boga w oczach człowieka. Tak to trzeba widzieć po prostu. Ale z drugiej strony rzecz jasna, dzieło odkupienia, to, o którym rozważamy dzisiaj, to dzieło wzrastania człowieka, gdy spojrzymy na Chrystusa, ono bez wątpienia odbudowuje to wszystko, co w człowieku, który został stworzony przez Pana Boga, było na początku. I na pewno, można by powiedzieć, przerasta w tym znaczeniu, że człowiek zbawiony, który uczestniczy w życiu Chrystusa, uczestniczy już po prostu w życiu Boga. Człowiek, który wyszedł z rąk Pana Boga, ulepiony, umieszczony w ogrodzie Eden, nie uczestniczył w życiu Pana Boga w takim stopniu, jak święci, zbawieni, Matka Najświętsza, zjednoczeni z Chrystusem, Synem Bożym, uczestniczą po prostu w osobowym życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak to trzeba widzieć, ponieważ tak to przedstawia po prostu nam objawienie. Objawienie w całej swojej rozciągłości, poczynając od Księgi Rodzaju, kończąc na Księdze Apokalipsy, a po drodze zaglądając przede wszystkim do takich ksiąg jak Ewangelia według Świętego Jana i List do Hebrajczyków. Bardzo gorąco polecam.
Prosimy bardzo, szukając Słowa Bożego w Radiu Maria, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, ja chciałem tutaj zwrócić uwagę, chociaż być może...
Proszę
ja
się to, przedstawić.
Jan ze Śląska, tak,
proszę.
Oczywiście. Chciałem zwrócić uwagę na to, że być może ja to będę widział za bardzo, za wiele, ale myślę, że z kolei takie proste to i oczywiste, jak poprzedni ojciec, bodajże telefonujący, oczywiście nie śmiem polemizować, bo nie jestem aż tak, ale myślę, że to tak aż oczywiste i proste nie jest, żeby tak po prostu się zamknąć i w swojej zdecy, jak to Pan Jezus mówi, oczywiście to jest w Słowie Bożym, bo ja myślę, że czasami diabeł z kolei w inny sposób próbuje, żeby właśnie człowieka tak uspokoić, zamknąć, a nie, nie angażuj się za bardzo, nie za bardzo podska, za bardzo w jakieś sfery inne, żeby nie zauważył z kolei tej rzeczy, która jest może najistotniejsza w danym momencie, na przykład chwała Boża, o. Ja bym, oczywiście, ja tu dewaguję, bo to jest dla mnie nieuchwytne słowami. To jest dla mnie nieuchwytne. Ja tego nie potrafię wypowiedzieć słowami. Natomiast ja myślę, że jest takie pewne uproszczenie, żeby ktoś myślał i dzisiaj myślę, pewne osoby, zwłaszcza nakierunkowane niekoniecznie dobrymi cechami, jakoś negatywnie nastawione do Ewangelii, próbują tak nakierunkowywać ludzi, żeby, ty powinieneś zamknąć się, widzę, albo tak samo jak jeżeli chodzi o księży, żeby się zamknęli zakrystii. Oczywiście tego nie chcę rozwijać, bo myślę, że to jest dla niektórych zbyt jasne, żeby to rozwijać. Ale mi chodzi, że czasem bywa taka sytuacja, że właśnie diabeł próbuje w taki sposób, żeby z kolei właśnie człowieka stłumić, przytłumić w ten sposób, żeby się nie bardzo angażował, a czasem jest to bardzo potrzebne i to nawet właśnie po to, żeby później właśnie spokojnie widzieć, słowo Boże mówi właśnie, te próby taktyczne wobec wroga. Oczywiście to może powiedziałem, ale chciałem po prostu na to zwrócić uwagę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Rzeczywiście trzeba się z Panem zgodzić całkowicie, co oczywiście nie przekreśla trafności tamtej wypowiedzi. W tamtej wypowiedzi o izdebce jest po prostu akcent położony na synowską wręcz więź człowieka, który się modli z Ojcem. Ale na temat modlitwy i w ogóle sposobów chrześcijańskiego życia Pismo Święte mówi jeszcze nieskończenie wiele razy. Natomiast bardzo piękne w tej wypowiedzi było odniesienie się do chwały Bożej. Rzeczywiście jesteśmy powołani do tego, tak jak i pierwsi ludzie. Zwróćmy uwagę, w którym momencie oni się załamują. W tym momencie, kiedy koncentrują się na sobie właśnie. Kiedy kusiciel mówi im o nich samych, kim wy będziecie. Natomiast zamykają oczy na wspaniały ogród, na niezliczoną ilość owych drzew, pięknych owoców, które Pan Bóg im dał, w ogóle na Jego obecność, bo ta scena przywołuje po prostu ogród królewski, ogród, pośród którego jest pałac króla, a więc tego rodzaju wyobrażenie trzeba nam mieć tej sytuacji właśnie. Rzeczywiście upadek człowieka, grzech człowieka zaczyna się od momentu takiego nadmiernego, przesadnego skoncentrowania naszej uwagi na nas samych i jakby zamknięcia się właśnie w tych naszych czterech ścianach. Nie mówiąc o tym, że po prostu zamknięcie się na drugiego człowieka jest z gruntu nieewangeliczne, jeżeli po prostu podstawowym przykazaniem, które Chrystus nam objawia, notabene sięgającym Starego Przymierza, jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. A więc te dwa wektory, te dwa odniesienia są po prostu konieczne. A bliźni nie istnieje też jako pojedyncza monada, jako indywiduum, jakaś jednostka, numer jakiś jeden. Istniejemy po prostu w rodzinach, istniejemy we wspólnotach, w miastach naszych, w ojczyźnie i potrzebne jest w kościele, właśnie w parafiach, w diecezjach. I najwyższy czas notabene w naszym kościele na, jakby to powiedzieć, odzyskanie takiej autentycznej, wspólnotowej właśnie formy wyznawania wiary, modlitwy i doświadczania Bożej obecności. Dziękuję bardzo za ten głos. Czekamy na kolejne wypowiedzi w ramach naszej medytacji. na temat procesu wzrastania człowieka, wychodzenia człowieka z upadku, jakim jest grzech, z zagrożenia, jakim jest kuszenie.
Szukając Słowa Bożego, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze.
Krzysztof ze Śląska. Chciałem prosić księdza profesora o przybliżenie sprawy pokusy władzy, bo to jest pewnie pycha, to jest takie chęć rządzenia innymi, wstawiania siebie w miejscu Boga. A przy okazji, ponieważ właśnie o władzy była mowa, to tak na temat tego, że wszelka władza pochodzi od Boga, bo jednak powiedzmy, no, jeden władca drugiego tam powiedzmy zabił, wziął jego tron, więc to w jakim sensie należy rozumieć, że to od Boga. Bóg, no, władza po prostu jest boską rzeczą, ale już zdobywanie władzy, no to chyba nie zawsze jest, no właśnie, pochodzące od Boga. Bóg zapytać.
Dziękujemy bardzo za to pytanie. Ono z jednej strony łączy się z tematem naszej medytacji, z Ewangelią dzisiejszą, a z drugiej strony jest to pytanie i problem, który nadaje się w ogóle na rozmowy niedokończone. Moim marzeniem, muszę tutaj wyznać, pod wpływem właśnie tych telefonów jest, że może raz w miesiącu będą miały takie miejsce, takie właśnie rozmowy niedokończone na tematy związane z Pismem Świętym. Moglibyśmy wybierać sobie jakiś taki temat właśnie wiodący i takie rozmowy niedokończone prowadzić, żeby zobaczyć właśnie, jak głęboko Słowo Boże oświetla to wszystko, co przeżywamy, z czym się zmagamy. Krótko odpowiadając, to co Pan powiedział, pojęcie władzy jest po prostu pojęciem wieloznacznym i trzeba najpierw uściślić. o jaki rodzaj władzy w danym tekście Pisma Świętego chodzi, o jakiej władzy jest mowa. Tutaj oczywiście w scenie kuszenia, no to mamy taką władzę boską, jaką sobie po prostu kusiciel przypisuje. Dlatego też Pan Jezus nie wdaje się już w jakieś wyjaśnienia wobec Niego. Odpowiada Mu: idź precz, szatanie, i przywołuje po prostu Pana Boga jako jedynego stworzyciela i władcę wszystkich ludzi, dziejów świata, całej historii po prostu. Natomiast w innych tekstach Pisma Świętego chodzi rzeczywiście o władzę sprawowaną przez ludzi w celu po prostu zabezpieczenia jakiegoś rozwoju, jakiegoś bezpieczeństwa, pokoju, harmonii między narodami. I w tym sensie święty Paweł mówi, że władza w sensie idea kogoś, kto przewodniczy wspólnocie, pochodzi od Pana Boga. Notabene przygotowujemy w tym momencie audycję dotyczącą Księgi Liczb dla programu W namiocie słowa. Zobaczmy początek Księgi Liczb, rozdziały pierwszy i drugi, gdzie praktycznie całe dwa rozdziały są poświęcone tym, którzy mają być przywódcami określonych rodów izraelskich, szczepów, pokoleń, prawda? Ponieważ są potrzebni tacy ludzie, którzy odpowiadają za określone działania na określonym etapie dziejów. Natomiast kwestia wybierania władzy i tak dalej, no to są już sprawy niezwykle złożone i Pismo Święte, jeśli chodzi o władzę pośród ludu Bożego, mówi o rzeczy bardzo ważnej, mianowicie odpowiednią władzę duchową, rzecz jasna, w Kościele sprawują ludzie ustanowieni przez Chrystusa. Odsyłam do listu do Efezjan, do listu do Rzymian, gdzie te kwestie są po prostu w sposób bardzo jasny mówione. Czy w ogóle same Ewangelie, przecież Pan Jezus powołał apostołów. To nie tak, że apostołowie sami zgłosili się, żeby, prawda, potem być tymi, którzy we wspólnotach chrześcijańskich będą sprawować właśnie władzę duchową w imieniu oczywiście samego Chrystusa. A więc w tym przypadku zostali powołani, obdarowani po prostu tym charyzmatem pasterzowania, jak to współcześnie poprawnie, idąc za soborem, mówimy. Ale tak jak mówię, kwestia po prostu debatowania na ten temat można by się podjąć na przestrzeni dłuższego czasu z przywoływaniem konkretnych tekstów Pisma Świętego, bo tego też się wystrzegajmy, żeby jakichś poglądów generalnych nie wygłaszać w oparciu o jeden, jedyny tekst Pisma Świętego. Prawdy objawiane nam w Piśmie Świętym są zazwyczaj prawdami złożonymi, głębokimi. Często one są objawiane na przestrzeni wieków i najpierw Pan Bóg objawia troszeczkę z tej prawdy, aż dopiero, tak jak na przykład prawda o życiu człowieka. Prawda o zmartwychwstaniu, o udziale w życiu Bożym została objawiona dopiero w Chrystusie, a wcześniej przez całe pokolenia żyli po prostu jedynie nadzieją jakiegoś dalszego pozostawania w obecności Bożej. A więc tego się wystrzegajmy, takiego właśnie generalizowania, czyli takiego uprawiania myślenia chrześcijańskiego a la Świadkowie Jehowy, którzy w oparciu o jeden, czy nawet jeden, drugi tekst Pisma Świętego gotowi są już całą właśnie teorię formułować i wygłaszać. Notabene tekstu przetłumaczonego na własny sposób i tak dalej. Wiemy, że już samo tłumaczenie może być manipulacją tekstem świętym. Wypada nam pod...
Jeszcze jeden ostatni telefon, tak króciutko. Prosimy bardzo.
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Cezary z Tarnowa. Mam takie pytanie, czy wątpliwość. Z jednej strony, w jednym miejscu Ewangelii Pan Jezus mówi właśnie o tej izdebce, czyli o tym takim prywatnym, bezpośrednim kontakcie z Panem Bogiem. A w drugim miejscu, i tutaj nie szukam jakiejś sprzeczności, tylko taka wątpliwość, która się urodziła po jednej z odpowiedzi księdza profesora. W drugim miejscu jest, że gdzie dwóch, trzech łączy się w imię moje. Wydaje się, że tam bezpośredni kontakt z jednej strony, a z drugiej strony tam gdzie dwóch, trzech, ta modlitwa wydaje się być bardziej skuteczniejsza. Jakby ksiądz profesor mógł to jakoś wyjaśnić. Dziękuję i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Te dwa teksty doskonale korespondują oczywiście, ponieważ ten przywołany tekst o modlitwie wspólnotowej, on tylko potwierdza to, co mówiłem właśnie, że chrześcijanin nie tylko powołany jest do takiej indywidualnej modlitwy, w której zwraca się do Pana Boga jak do Ojca, ale też do modlitwy właśnie jako lud, jako wspólnota. I to nie ulega wątpliwości oczywiście. Podsumowując, dzisiaj w gruncie rzeczy nie udało nam się przeprowadzić medytacji tematu proces wzrastania czy proces upadku człowieka, ale może to i dobrze, bo mogliśmy po prostu rozważać Słowo Boże w kontekście tych pytań czy tych po prostu odpowiedzi, jakie zrodziły się w naszych sercach, w naszych duszach, właśnie w kontekście wysłuchanych fragmentów Pisma Świętego. Jednak podsumowując, chciałbym powiedzieć, iż wnikając szczegółowo w treść Słowa Bożego na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, możemy zauważyć, że proces upadku człowieka ma następujące etapy. Zaczyna się od chciwości, która polega na tym, że człowiek łatwo chce zdobyć to, co piękne i dobre. Tak było w ogrodzie Eden, tak też kusiciel proponuje Jezusowi w pierwszej pokusie. Następnie drugi stopień upadku to jest pycha. Będziecie jak Bóg, drugi czynnik doprowadzający do upadku. Wreszcie trzeci czynnik, głupota. Mianowicie mała znajomość słów Boga. Niewiasta nie była w stanie dokładnie przytoczyć słów Pana Boga, a potem nawet zrezygnowała w ogóle z ich analizy i zgłębiania ich sensu. I wreszcie czwarty czynnik doprowadzający człowieka do upadku to jest bałwochwalstwo. Mianowicie ta postać węża tutaj zaznaczona jest symbolem kultów bałwochwalczych, którym Izraelici ulegali, gdy weszli do Kanaanu. A więc wiara zmieszana z mitami, z wymyślonymi po prostu baśniami. Tego rodzaju wiara na pewno doprowadza człowieka wcześniej czy później do upadku. I wreszcie proces wzrastania, już w telegraficznym skrócie powiedzmy, patrząc na Chrystusa, który zwycięża kusiciela, że mamy do czynienia z takimi etapami, mianowicie wyrzeczenie. Widzimy tutaj Chrystusa w wielkiej skromności, post na pustyni. Po drugie, Chrystus, który nie rozkazuje Panu Bogu, nie mówi poślij aniołów, wręcz przeciwnie, w wielkiej pokorze poddaje się Bożej opatrzności. Po trzecie, ten proces wzrastania zakłada dokładną znajomość woli Bożej. Pan Jezus nieustannie cytuje Słowo Boże, poddaje je refleksji. Wiemy, że później będzie oczywiście dalej jeszcze rozwijał Boże objawienie, głosząc Ewangelii. I wreszcie, jako finał tego procesu wzrastania, to jest wiara, wiara czysta, wiara, która prowadzi do adoracji, tak jak to Pan Jezus odpowiada, Bogu samemu służyć będziesz. A więc życzmy sobie, szanowni słuchacze, by w każdym z nas, jesteśmy ludźmi ciągle narażeni na ten właśnie proces schodzenia w dół, kurczenia się w nas dziecięstwa Bożego. Życzmy sobie, byśmy jednak naśladowali przede wszystkim Chrystusa, zwyciężającego pokusy i pokazującego nam drogę wzrastania. Kończąc, pragnę zachęcić wszystkich do tego, by czas Wielkiego Postu był czasem słuchania Słowa Bożego, bo ono jest najpotężniejszym orężem przeciwko pokusie diabelskiej. Święty Hieronim pisał: jedynym dobrem, jakie mamy na tym świecie, jest spożywanie ciała Chrystusowego i picie Jego krwi. I nie tylko w misterium Eucharystii, lecz również poprzez czytanie Pisma Świętego. Zwróćmy uwagę, co ten wybitny ojciec Kościoła mówi. Spożywamy Chrystusa nie tylko przyjmując ciało Jego, ale również czytając, dodajmy, rozważając, medytując i kontemplując Słowo Boże.
Ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, był gościem naszej audycji Szukając Słowa Bożego.